Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w naszym kolejnym spotkaniu. Chcemy wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do nas mówi i chcemy to po Bożemu rozumieć. To jest też bardzo ważna rzecz. Nie tylko, żebyśmy wsłuchiwali się w Boże Słowo, czytali, ale też dzięki łasce Pana Boga, dzięki światłu Ducha Świętego, dzięki Jego mądrości, po Bożemu to Boże Słowo rozumieli. Bo kiedy patrzymy na Świadków Jehowy i tak dalej, czy nawet na muzułmanów, to zobaczymy, no, że gdzieś tam wszyscy się jakoś trochę lub bardziej odwołują do Pisma Świętego, a dochodzą do wniosków całkiem innych. Jak chociażby chrześcijanie, tacy jak katolicy, prawosławni, protestanci, czytając Biblię, wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że jest Trójca Święta. A Świadkowie Jehowy, którzy czytają też Pismo Święte, odrzucają jedno i drugie. Odrzucają to, że Jezus jest Bogiem, odrzucają Trójcę Świętą, a powołują się na tę samą księgę. Dlatego w tym naszym czytaniu, wsłuchiwaniu się w Boże Słowo, ta myśl też nam ma towarzyszyć. Panie Boże, daj mi zrozumieć Twoje Słowo tak, jak Ty tego chcesz. Zgodnie z Twoją wolą, aby to Twoje Słowo rzeczywiście mnie do Ciebie prowadziło. By nie oddalało mnie od Ciebie, ale by mnie do Ciebie prowadziło. To jest bardzo ważne. Żebyśmy tutaj nie szli w jakiś taki subiektywizm w odczytywaniu, w rozumieniu Bożego Słowa, ale by to odczytywanie, rozumienie Bożego Słowa było zgodne z tym, czego chce Bóg. Jezus wielokrotnie mówił do nas i mówi do nas, najpierw do tych, którzy Go słuchali 2000 lat temu, że mówi to, co usłyszał od Ojca. I my też, kiedy słuchamy Jezusa, słuchamy tego, co powiedział Ojciec tak naprawdę. Ale też chodzi o to, abyśmy to właśnie zgodnie z wolą Ojca rozumieli. Byśmy nie szukali na siłę oryginalności, jakiejś wyjątkowości, że o, ja coś odkryłem, ale by rzeczywiście to czytanie, wsłuchiwanie się w Boże Słowo do Pana Boga mnie prowadziło. I wracamy do Księgi Powtórzonego Prawa, do 5 rozdziału, w którym przyglądamy się 10 przykazaniom. Bóg daje Izraelowi dekalog, swoje prawo. I chce, by Żydzi tego prawa się trzymali. Ale jak pamiętamy z Nowego Testamentu, doszło do czegoś takiego, że Żydzi, przynajmniej część z nich, odeszła od takiego właśnie Bożego rozumienia, Bożego prawa. Przypomnijmy sobie chociażby starcia, słowne starcia Jezusa z faryzeuszami. Uchyliliście Boże przykazania, trzymacie się ludzkiej tradycji. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Co wolno w szabat zrobić? Coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zniszczyć? To jest właśnie to. Widzimy, że można to Boże Słowo rzeczywiście przekręcić. Że można odejść od Bożego znaczenia, Bożego sensu tego Bożego Słowa. Człowiek w swojej przewrotności może odrzucić ten Boży sens. Dlatego pochylając się nad dekalogiem, nad 10 przykazaniami, chcemy po Bożemu na to patrzeć. Przechodzimy do 3 przykazania Bożego. Bóg mówi przez Mojżesza. Przestrzegaj dnia szabatu, aby należycie go świętować, bo tak ci nakazał Pan, twój Bóg. Przez 6 dni będziesz wykonywał wszystkie twoje prace, lecz 7 dzień jest szabatem dla Pana, twego Boga. W tym dniu nie podejmiesz żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne z twoich zwierząt, ani cudzoziemiec, który mieszka w twoim domu. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką i wzniesionym ramieniem. Dlatego Pan, twój Bóg, nakazał ci zachowywać dzień szabatu. Pierwsza rzecz, która tutaj jakoś tak rzuca się od razu, to jest zachowywanie dnia szabatu jest wypełnieniem nakazu Pana Boga. Bóg nakazuje. Bóg mówi. Tutaj wielokrotnie to podkreślaliśmy, że wiara wiąże się z posłuszeństwem. Właściwie nie ma wiary bez posłuszeństwa. Tutaj też to już kiedyś powiedziałem, że trochę może prostacko, ale chrześcijaństwo to nie jest drogeria. Chrześcijaństwo to nie sprawa tego, co się czuje. I przywołałem tutaj taką rozmowę siostry Borkowskiej, kiedy ją ktoś zapytał, co czuje chrześcijanin. Ona odpowiedziała, nic, on służy, jest posłuszny, posłuszny, on służy. I to właśnie tutaj mamy. Bóg nakazuje, człowiek wypełnia. I ten nakaz Pana Boga wypływa z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wypływa z tego, co czytamy na początku w Księdze Rodzaju, że w ciągu 6 dni Pan Bóg stworzył świat, 7 dnia odpoczął, dosłownie przestał pracować. Oczywiście Pan Bóg cały czas podtrzymuje ten świat w istnieniu. To nie jest tylko tak, że Pan Bóg stworzył świat i potem przestał się tym światem interesować. Pan Bóg cały czas dba o ten świat, podtrzymuje go w istnieniu. Oczywiście ten zapis stworzenia w ciągu 7 dni jest konsekwencją właśnie tego 7-dniowego tygodnia, że natchniony autor dzięki właśnie Bożemu natchnieniu to dzieło stworzenia wpisał w 7 dni. Bóg 7 dnia przestał pracować. Zrobił to, co miał zrobić. 7 dnia odpoczął. Pamiętamy, że liczba 7 jest liczbą doskonałą, liczbą Bożą w Biblii. I 6 dni pracy, 6, coś niedoskonałego, niepełnego. 6 dni pracy to nie jest do końca to, o co chodzi, bo czegoś brakuje. Tym dopełnieniem jest właśnie 7 dzień, szabat, odpoczynek. Dopiero wtedy mamy pełnię. Dopiero wtedy mamy to, o co chodzi Panu Bogu. 6 dni pracy, wykonywania swoich obowiązków, swoich zadań, 7 dzień odpoczynek. To jest dopiero całość. Tu można jakby jako ciekawostkę przywołać to, że w czasie rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku chciano wywrócić oczywiście chrześcijański porządek i próbowano wprowadzić 10-dniowy tydzień, właśnie by odejść od tego żydowsko-chrześcijańskiego dziedzictwa. Wiemy, że to się nie przyjęło, ale też widzimy dzisiaj, może taka tylko uwaga, że próbuje się też tak jakoś tak zrobić, że właśnie ten niedziela, pierwszy dzień tygodnia, o tym sobie też powiemy, może nie dzisiaj, w następnym naszym spotkaniu, że z tego pierwszego dnia tygodnia robi się tak naprawdę ostatni dzień tygodnia. Też się próbuje troszkę to wywrócić, o tym sobie powiemy w następnym naszym spotkaniu. Ale wracamy do dekalogu. 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynek, całość. To jest to, o co chodzi Panu Bogu. 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynek. To jest jeden powód, dla którego Pan Bóg, znaczy zasadniczy nawet powód, dla którego Pan Bóg właśnie nakazuje Żydom odpoczywać w szabat. Druga rzecz. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Niewolnik, ten, który nie jest wolny, który sam o sobie nie stanowi, nie ma dnia wolnego, nie ma dnia odpoczynku. Wierząc w Pana Boga, trzymając się Pana Boga, stajemy się ludźmi wolnymi. I właśnie ten dzień szabatu, dzień odpoczynku od pracy, ale też dzień przeznaczony dla Pana Boga, to sobie mówię, powiemy w naszym następnym spotkaniu, świadczy o tym, że Żydzi są narodem wolnym, nie są niewolnikami. Ten szabat przypomina im, że nie są już niewolnikami. Są wolnymi ludźmi. Można by to odnieść też do tego, co święty Paweł napisał, że ku wolności wyswobodził was Chrystus. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli synem, to i dziedzicem. Czyli to, co Boże, należy do ciebie. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Dlatego ten szabat podkreśla to, że Żydzi są narodem Pana. Są narodem wybranym, narodem, który należy do Pana Boga. Bardzo ważny też właśnie wymiar szabatu. Nie tylko naśladujemy Pana Boga w tym, że On pracował siódmego dnia przestał pracować, odpoczął, ale także szabat jako znak tego, że Żydzi są narodem wybranym, że Żydzi są narodem Pana. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Masz udział w tym, co Boże. Bóg daje Żydom ten siódmy dzień jako wyraz ich godności, wyraz tego, kim są. Są narodem wybranym, są dziećmi Boga. I w związku z tym oczywiście szabat pociąga za sobą pewne rzeczy. Mówię, przejdziemy dokładnie do tego w naszym następnym spotkaniu. Teraz spróbujmy w świetle tego chociaż troszeczkę spojrzeć na nas, chrześcijan. Pierwsza rzecz to oczywiście to, że szabat dla nas to niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Że te drogi między Żydami a chrześcijanami rozeszły się. Także w tym dniu, obchodzeniu Dnia Świętego. Na początku chrześcijanie spotykali się i w szabat, i wcześniej rano, w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. Z czasem spotykali się już tylko w niedzielę, w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. I teraz popatrzmy na to właśnie przez pryzmat tego, kim jesteśmy. Tak jak Żydzi, szabat doświadczali tego, że są narodem wybranym, że są dziećmi Boga. Niedziela, dzień zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Nie jesteś już niewolnikiem śmierci. Jesteś dzieckiem Boga. Niedziela nam to pokazuje bardzo wyraźnie. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus wyzwolił nas z niewoli śmierci. I niedziela dla nas, właśnie ten szabat, to dzień, który przypomina nam, kim jesteśmy. Nie jesteś już niewolnikiem śmierci, lecz synem Boga, dzieckiem Boga. Niedziela nam to bardzo mocno, bardzo wyraźnie pokazuje. Dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Kim ja jestem? Do kogo należę? Kto mnie uratował? Kto daje mi godność? Kto daje mi, można powiedzieć, jakąś wartość? Bóg. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Nie jesteś niewolnikiem śmierci, lecz dzieckiem Boga. Synem Boga, córką Boga. Bardzo ważna rzecz. To gdzieś gubimy w tych naszych niedzielach, które właściwie stają się takimi dniami, gdzie o tym Panu Bogu trochę mimo wszystko zapominamy. Widać to zwłaszcza, jak jest ta ostatnia niedziela miesiąca, tak zwana niedziela handlowa, kiedy markety, no teraz z powodu epidemii, ale myślę, że za chwilę to znowu będą pękać właściwie w szwach. No właśnie, nie jesteś niewolnikiem, lecz dzieckiem Boga. Czy ja też w związku z tym daję temu wyraz w niedzielę? Czy staję przed tym, który mnie uwolnił od śmierci? Czy staję, by mu podziękować, by zachwycić się na nowo, kim ja jestem? Oczywiście to nie jest powód do jakiejś tam pychy, ale świadomość, kim ja jestem. Bóg wyzwolił mnie z niewoli śmierci. Jestem dzieckiem Boga. I każda niedziela mi o tym przypomina. Wrócimy do szabatu w naszym następnym jeszcze spotkaniu. Spróbujemy troszkę dokładniej powiedzieć, w czym wyrażało się świętowanie szabatu przez Żydów i też w świetle tego popatrzymy na nasze świętowanie niedzieli pierwszego dnia tygodnia, czyli naszego chrześcijańskiego szabatu. Szczęść Boże!